policjant z zarzutami za posiadanie narkotyków podczas festiwalu w Kołobrzegu. Szczegóły poznała dziennikarka RMF FM. Belgia zaostrza przepisy dotyczące przyjmowania uchodźców. Posłuchajcie, co się zmienia. Niespełna 4 tygodnie pozostały do początku roku szkolnego. W Faktach pytaliśmy młodych ludzi, jak planują spędzić drugą połowę wakacji. Zarzut posiadania narkotyków usłyszał policjant zatrzymany w Kołobrzegu na festiwalu muzyki elektronicznej. Przy funkcjonariuszu, przypominamy, znaleziono mefedron i ekstazy. Co teraz stanie się z policjantem, to wie nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Prokurator nie zastosował wobec niego środków zapobiegawczych. Funkcjonariusz może więc wrócić do rodzinnego Gdańska. Czekać go będzie jednak postępowanie dyscyplinarne w pracy. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Miał przy sobie ponad 3 gramy mefedronu i 3 tabletki ekstazy. Badanie na obecność substancji odurzających wykazało, że był dodatkowo pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Policjant na co dzień służy w Gdańsku, jest tam naczelnikiem referatu do spraw walki z przestępczością gospodarczą w jednym z komisariatów. Na festiwal do Kołobrzegu przyjechał prywatnie, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, może też zostać wydalony ze służby.
Dodatkowe pieniądze na ochronę i środki bezpieczeństwa dla szpitali zapowiedział w rozmowie z RMF FM nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jest to reakcja na szereg ataków na medyków, do których w ostatnich miesiącach doszło w polskich lecznicach.
Ja bym chciał, żeby wszystkie miejsca, gdzie się pacjent styka z lekarzem, były na tyle zabezpieczone i żebyśmy też próbowali wyłapać te osoby.
A jakie byłoby rozwiązanie? Bramki w szpitalach, prześwietlanie? Jaki byłby taki konkretny ruch, jak pan to widzi?
Stworzenie właśnie bramki, żeby ktoś nie wniósł za pazuchą siekiery, czy też przeszukanie takie, jakie ma miejsce w sądzie. Tylko to musi być także współpraca zarządzających szpitalami, bo postawienie ochrony, stworzenie takiej bramki, to są dodatkowe koszty. Ale później mamy dramatyczną sytuację, to wpłacimy za to wszyscy. Musimy zdecydowanie działać praktycznie. Ja tu jestem praktykiem i będę chciał, żeby wszyscy właściciele szpitali pokazali konkretny projekt. Mamy na to środki, bo naprawdę postawienie jednego ochroniarza. W sądach to się stało.
Z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O szczegółach planów resortu sprawiedliwości piszemy na rmf24.pl. Belgia idzie śladem krajów, które zaostrzają przepisy dotyczące nielegalnej imigracji. W życie weszły ograniczające przyjmowanie osób ubiegających się o azyl przepisy. O nowych zasadach opowie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Co to konkretnie się zmienia?
Migranci, którzy złożyli wniosek o azyl w innym kraju, nie będą mogli się już ubiegać o socjalne zakwaterowanie w Belgii. Na przykład osoby, które przez Morze Śródziemne dostały się do Włoch i tam zostały zarejestrowane, nie będą już miały prawa dostępu do belgijskich ośrodków dla uchodźców. W ubiegłym roku 15 tysięcy spośród 40 tysięcy wniosków złożyły osoby, które były już zarejestrowane w innym państwie. Także jeżeli migrant otrzymał już decyzję negatywną w innym państwie Unii, w Belgii jego wniosek będzie automatycznie uznawany za niedopuszczalny.
A teraz Stany Zjednoczone. 87% wyborców Donalda Trumpa uważa Rosję za zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Wynika z badania przeprowadzonego przez organizację The Vandenberg Coalition i sondażownię Target Point. Większość ankietowanych popiera zaostrzenie działań wobec Moskwy, w tym wprowadzenie sankcji na eksport rosyjskiej ropy. Znaczna część badanych obawia się również, że w przypadku zajęcia Ukrainy przez Rosję, kraj ten może zaatakować kolejne państwa.
To także są fakty.
Do pierwszego szkolnego dzwonka zostały niespełna 4 tygodnie. Jakie macie plany? Reporter RMF FM Piotr Bułakowski pytał młodych ludzi w Olsztynie.
Przed komputerem czy jednak na świeżym powietrzu?
Na hulajnodze jeżdżę.
To też na świeżym powietrzu?
Tak, raczej tak głównie. No. Skatepark, Orlik i plac zabaw jak tak z kolegami.
To jak wykorzystasz teraz te 4 tygodnie ostatnio?
Pewnie na skateparku.
No to my trzymamy kciuki za pogodę. Chcesz zostać polarnikiem? Marzysz o pracy w odosobnieniu, w ograniczonym zespole ludzkim, z dala od domu? O tym, kto ma szansę na zatrudnienie w takim miejscu, Grzegorz Jasiński rozmawiał z Agnieszką Kruszewską, która z ramienia Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk odpowiada za zarządzanie Polską Stacją Antarktyczną imienia Henryka Arktowskiego.
Jeżeli ktoś marzy o tym, żeby pojechać sobie na stację polarną, wszystko jedno, na północ albo na południe, chciałby spędzić noc polarną tam gdzieś w odosobnieniu, tylko z garstką współpracowników, to jak powinien budować swoją karierę? Kim powinien być? Kucharzem, lekarzem, złotą rączką, oceanografem, fizykiem atmosfery?
Powiedziałabym tak, jeżeli marzysz, żeby pojechać na południe, to pewnie nocy polarnej nie doświadczy. Jednak stacja polarna polska, stacja imienia Henryka Arctowskiego jest zlokalizowana w takim miejscu świata, że tam akurat nocy polarnej nie ma. Jest bardzo krótki dzień.
Zaledwie kilka godzin, tak?
Tak, ale to nie jest jednak współmierne z nocą polarną. Jestem na tym punkcie wyczulona, ponieważ jestem w tej polarystyce od lat. W związku z tym nie mogę potencjalnych przyszłych pracowników okłamywać, że tam akurat doświadczą nocy polarnej.
Ale czyli musieliby na północ pojechać, polecieć.
Ale mogę powiedzieć jedno. My szukamy multiinstrumentalistów. To znaczy oczywiście te kwalifikacje twarde są niezmiernie ważne. One konstytuują to, co jest ważne na danym stanowisku. Natomiast stacja polarna, zarówno północna, jak i południowa, dzisiaj rozmawiamy o tej południowej. To jest trochę miejsce, w którym się pracuje i mieszka. To jest trochę miejsce, w którym spędza się w izolacji bardzo długi czas. Chociaż z perspektywy Polski być może pół roku nie brzmi bardzo długo, ale proszę mi uwierzyć, że na stacji polarnej pół roku w izolacji to jest bardzo długo. W związku z tym my też szukamy osób, które nie tylko są multiinstrumentalistami, to znaczy nie tylko umieją to, co umieją w ramach swoich twardych kwalifikacji, bo na stacji polarnej wszyscy trochę współdziałamy ze sobą. Potrzebujemy umiejętności, które będą potrzebne też, żeby zabezpieczyć na przykład komuś wyjście w teren. Czyli nie tylko jest kucharzem, nie tylko jestem elektrykiem, energetykiem, ale umiem coś więcej. To jest dla nas niezwykle ważne, a do tego wszystkiego ważne dla nas jest i to jest bardzo istotne, jak dana osoba sobie radzi w warunkach tak długotrwałego odosobnienia.
Czy trzeba się wykazać czymś wcześniej, czy wystarczą testy, jeżeli ktoś się zgłosi i w czasie tych testów się sprawdzi, czy trzeba na przykład udowodnić, że się już gdzieś pływało, latało, skakało ze spadochronem? Jesteśmy chwilę po misji kosmicznej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Dużo mówiło się o tym, co trzeba zrobić, żeby mieć szansę zostać astronautą. To czy szanse zostania polarnikiem też są tak uwarunkowane?
Zapewne nie mamy tak rygorystycznych wymagań jak w przypadku stacji kosmicznej. I tutaj moje wielkie słowa uznania dla pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Pierwszy Polak, może nie pierwszy, ale Polak w kosmosie i to jest niebywała odpowiedzialność, piękna misja. Natomiast powiedziałabym, może nie aż tak rygorystyczne jak w przypadku kosmonauty, ale tak rzeczywiście szukamy ludzi, którzy mają wiele uprawnień. Nie sprawdzamy ich detalicznie w toku selekcji, już takiej selekcji powiedziałabym w terenie. Kiedy bierzemy osoby, które zostały zakwalifikowane na wyprawę na szkolenia psychologiczne, szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia dotyczące technik ratowania życia, szkolenia pracy na morzu, ale oczywiście w trakcie tych szkoleń trochę nam mówiąc kolokwialnie wychodzi, co było tylko deklaratywne, a co jest rzeczywistą umiejętnością. Oczywiście osoby, które mają te nie tylko deklaratywne umiejętności stanowią dla nas najcenniejszy zasób.
Proszę mi powiedzieć, jak kształtuje się skład takiego zespołu, który spędza tę nie do końca noc polarną na wyspie Króla Jerzego, tak? W bazie Arctowskiego. Kto to jest? Jakie funkcje tam musicie państwo odhaczyć i zapewnić, że pojadą?
Tych funkcji jest bardzo dużo i te funkcje, które musimy zabezpieczyć w ramach załogi technicznej, to jest, powiedzmy, zacznijmy od takich bazowych funkcji, tych, które wydają się najbardziej zaspokajające podstawowe potrzeby człowieka, ale jednakowoż też stanowiące te, które stanowią różnicę, jeśli się ich nie zaspokaja. Czyli kucharz, na pewno energetyk, na pewno elektryk i powiedziałabym, że elektronik, informatyk, bo te funkcje mogą być oddzielne, ale mogą być też łączone. Na pewno osoba, która odpowiada, mechanik, tak wprost mówiąc, czyli osoba odpowiada za całe zaplecze sprzętu jezdnego, oprócz tego obserwatorzy ekologiczni, oprócz tego lekarz, lekarz lub ratownik medyczny, te funkcje nam się wymieniają w zależności od tego, jakich kandydatów udaje nam się, powiem kolokwialnie, złowić z rynku. Oczywiście lekarze są bardzo zapraszani, ale my prawdopodobnie też nie jesteśmy w stanie zapewnić poziomu finansowania, tudzież wyłączenie lekarza przez rok z bycia lekarzem w Polsce, to też pewnie jakaś ujma w dorobku zawodowym. Zdarza nam się i to zupełnie często, że jeżeli nie lekarz, to ratownik medyczny, zatrudniać takie osoby, które dbają o zdrowie naszej wyprawy.
Dobrze, to już jest dobrych kilka osób, a kto tam się zajmuje badaniami naukowymi?
Badania naukowe to jest trochę, proszę Państwa, inna sytuacja wobec funkcjonowania na stacji polarnej. Stacja polarna potrzebuje mieć zapewnioną ekipę techniczną, która dba o jej funkcjonowanie i określiłabym to trwanie i bycie w ruchu. Naukowcy to jest taka, nie chcę powiedzieć dodatkowa część naszej załogi, ponieważ...
Ale trochę tak to pani powiedziała. Rzeczywiście.
My tam trwamy przez naukę. To znaczy nauka konstytuuje nasze prawo do trwania w Antarktyce. Ale żeby naukowiec mógł pojechać w teren, żeby naukowiec mógł robić swoje badania, stacja musi trwać. Czyli nie chciałabym nadać prymatu komukolwiek, ale powiedziałabym, że te składy są w jakiś sposób wobec siebie komplementarne. To znaczy, żeby tam była ekipa techniczna, potrzebna jest nam nauka. Żeby nauka mogła być realizowana, jest potrzebna ekipa techniczna.
Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Agnieszką Kruszewską, między innymi o tym, że polarnicy raczej nie chcą w Antarktyce turystów, znajdziecie na rmf24.pl. A dziś po raz pierwszy w historii Polska gości doroczne spotkanie organizacji zrzeszającej menedżerów narodowych programów antarktycznych. To wszystko ode mnie na dziś. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę spokojnego dnia. Polecam wam kolejne fakty w RMF FM. O 6 przywitają się z wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.